Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, drodzy widzowie telewizji Trwam, dzisiejszym naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych jest pan Mieczysław Gil, legendarny przewodniczący NSZZ Solidarność Nowa Huta, jak również przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Sejmie Kontraktowym. Witamy bardzo serdecznie w naszym studio.
Ja także witam, szczęść Boże radiosłuchaczom, szczęść Boże przed telewizorami oglądającymi nas. No i szczęść Boże wszystkim.
Chcemy dzisiaj podjąć temat Polska dzisiaj. Myślę, że bardzo ważnym jest, aby o tym rozmawiać i zadać to pytanie człowiekowi, który 31 sierpnia został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, aby nam przedstawił, jak z punktu widzenia takiego człowieka, można powiedzieć, historii polskiej, sceny politycznej, polskiego życia też i społecznego, jak wygląda historia, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość naszego kraju. Ale zanim rozpoczniemy, widzimy, że pan Mieczysław przywiózł do nas bardzo interesującą sprawę, a jest to?
Jest to coś, co jest, egzemplifikuje czasy PRL-u i tamtych lat komunistycznych. I jeśli dzisiaj mówimy Polska dzisiaj, to nie da się mówić o tym bez odwołania, a Polska kiedyś parę lat, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat wstecz, bo to historia i Polska wzajemnie to się przeplata. Ja Państwu tutaj chcę pokazać coś, co zdobyłem niedawno. I myślę, że to będzie dobra ilustracja, najlepsza ilustracja. Ten obraz, który za chwilę pokażę, pochodzi z domu bardzo znanego działacza, współpracownika Gomułki, ale jednocześnie syn tego działacza był bliskim współpracownikiem Leszka Millera. Nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Tam ci państwo rodzice wyjechali za granicę, on wrócił. I ktoś, kto ten obraz mi przekazał, właściwie kupiłem za niewielkie pieniądze, obrazuje najlepiej PRL. Otóż na tym obrazie, ten obraz składa się z takich dwóch elementów. Pierwszy element to jest Lenin. Lenin, ostatnie publiczne wystąpienie Lenina. Ale to wszystko było przymocowane. Ja tu mam te wszystkie na takim zawiasach. I żona tego pana w latach 60. należała do kółka różańcowego. Przychodziły też koleżanki, odprawiały różaniec. Tak przynajmniej opowiadał mi ta osoba, która dobrze to zna. I na czas przybywania gości pana gospodarza domu, to się wisiał ten obraz. On był na zawiasach, tak trochę w innej kolejności ustawiony. Ja, tu są to zawiasy. A jeśli przychodziły panie modlić się, to otwierało się ten obraz, a to jest Święta Agata. I było wszystko w porządku. Więc Święta Agata była zakryta, a potem otwierana, tylko myśmy to źle ustawili trochę, tu są zawiasy. To najlepiej ilustruje tamte czasy, a dla mnie szczególnie też jest jakieś bliskie, bo w Nowej Hucie wśród wielu działaczy partyjnych było to też praktykowane, że chrzty były gdzieś robione poza nawet kościołem.
Potajemnie,
ale były też podwójne obrazy. I myślę, że pytając dziś o Polskę, Polska dzisiaj, to dla młodzieży jest bardzo ważne, że ta Polska była kiedyś taka, obrazowana tym schematem dwóch obrazów tutaj zaczepionych, zamykanych wzajemnie. Albo na dany moment był potrzebny Lenin, albo była potrzebna Święta Agata. To są...
Panie Mieczysławie, czy pod
tym
kamuflażem...
Nikt by tego nie wymyślił poza tym, którzy tak wtedy wpadli na taki pomysł.
Czy ten kamuflaż czasów PRL-u nie został po 89 roku zamieniony, że na pierwszym miejscu stanęła w tym momencie Święta Agata, która przykrywała Lenina? Czy można?
Ja myślę, że coś w naszej rzeczywistości jest, że my żyjemy nawet w tych ostatnich 15 latach trochę podwójnie. To znaczy, że jest oficjalna część życia i jest nieoficjalna. I dzisiejsza Polska, obrazowana już życiem politycznym, też ma takie podwójne, często funkcjonuje podwójnie jak gdyby. Czy dzisiejsi politycy, oni na co dzień, ja ich wszystkich znam, ale głównie te dwie strony, ale nie tylko, dzisiaj walczące z sobą, czyli jedna walcząca o obalenie rządu, a druga, która broni i daje nam podstawy do nowego spojrzenia, na nowych rozwiązań, czyli na Polskę solidarną. Polska liberalna i Polska, tu się zderza, solidarna. Oczywiście Polska liberalna ona właściwie nie była klasyczną Polską i nie jest nigdy Polską liberalną, bo większość polityków, którzy podają się za liberałów, to przypisują się do tego liberalizmu. Liberalizmu kiedyś w moich czasach parlamentarnych często wiązanych z białymi skarpetkami, bo taka się wtedy była moda i nosiła, i to było takie liberalne otwarcie, liberalny wizerunek polityka. No, a mamy, bo teoretycznie politycy liberalni, mówiący dzisiaj, kwalifikujący się, nie są przygotowani w wymiarze znajomości nawet liberalizmu jako takiego, bo tu są różne definicje, i chrześcijański jest liberalizm, i jeszcze nie to jest tematem, ale to ilustruje obraz dzisiejszej Polski, czyli Polska dzisiaj.
Słyszeliśmy, panie Mieczysławie, że jako, jako ten legendarny przewodniczący NSZZ Solidarność, Nowa Huta, wręczył w czasie ostatnich wiecy poparcia i manifestacji list przedstawicielom Platformy Obywatelskiej. Czy możemy coś więcej usłyszeć na ten temat?
Ja go odczytywałem w Warszawie, ten list. Ja rzeczywiście wręczyłem, ponieważ ja znam tych jednych i drugich. Niektórzy z obozu liberalnego, jak również z obozu solidarnego, jeżeli ten podział będziemy utrzymywać, to nie jako moje dzieci polityczne. Ja rekomendowałem niektórych do politycznego funkcjonowania. Tak jest na przykład z Janem Mario Rokita. Janka Rokitem myśmy w Hucie poparli. Był ktoś inny, który mógł być kandydatem. Mówię o Janku z kolei Tombińskim, późniejszym ambasadorze w Pradze i w Paryżu. Ale taka była sytuacja, nie będę o kulisach mówił, że Janek Rokita doznał, utrzymał takie ogromne poparcie Solidarności Huty. A wtedy były czasy takie, to dzisiaj się wszystko zmieniło, ale wtedy jak Huta powiedziała Solidarność tak, to znaczy, bo wszyscy w Krakowie pytali, a co na to KRH, czyli Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność. To była nasza dawna potęga, nasze dawne oddziaływanie, ale wtedy myśmy popierali i wielu doradców z różnych dzisiaj politycznych już partii byli u nas. Myśmy wszyscy byli jedno wtedy. Potem następowały po kolei coraz większe podziały. Notabene nikt, żaden z tych doradców i warszawskich, i krakowskich dzisiaj do Huty nie zagląda. Ci ludzie zostali sami. I teraz o czym mówimy, o tym liście. Rzeczywiście tak wpadłem na taki pomysł, że może by zaprosić czołówkę Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, Jana Rokitę, panią Annę Gąkiewicz-Walc, a może i Bronka Komorowskiego, by zetknęli się z rzeczywistością. Bo ja mam takie wrażenie, że szczególnie politycy Platformy no dawno są już poza rzeczywistością taką tego życia w małych miastach. A jeśli nawet są blisko, to reprezentują inną rzeczywistość. Reprezentują rzeczywistość swoich zwolenników, czyli nie tych, którzy są pokrzywdzeni przez zmiany w Polsce przez te 15 lat transformacji, tylko tych, którzy są beneficjentami tych zmian. I właściwie w Polsce jest ten podział dzisiaj, bo pierwszymi beneficjentami są ludzie nomenklatury partyjnej, drugimi jest generalnie beneficjentem, to nie można generalizować, mówię o wszystkich, bo wiele osób to byłoby nieuprawnione, wszystkich zaliczać tak stadnie do jednego bądź drugiego obozu, ale drugi to są okolice Platforma i okolice Platformy Obywatelskiej. I to jest niedobry podział. Jeżeli my w tej stacji mówimy, w tej stacji, kiedy ja jako przedstawiciel Solidarności, a więc ten, który jego wdzięczność wobec Jana Pawła II, Ojca Solidarności, jest nieskończona, to musimy też przypomnieć jego nauczanie. Jan Paweł II nie chciał takiego nauczania i mówił zupełnie o czymś innym. Mówił właśnie o idei wielkiej Polski solidarnej. Co to oznacza? To nie znaczy, że my jesteśmy przeciwni mechanizmom rynkowym, że gospodarce rynkowej jako takiej, bo to nie ma, tu ekonomia musi decydować. Ale pewne preferencje, pewne rozwiązania prospołeczne muszą funkcjonować. Proszę Państwa, Niemcy po wojnie, ja to już często daję ten przykład, kiedy wychodzili z wielkiego kataklizmu etycznego, moralnego, własnej wielkiej porażki, to Konrad Adenauer budował i odbudowywał Niemcy w oparciu o społeczną gospodarkę rynkową. Co to oznaczało? Oznaczało to pewne proporcje społecznego zainteresowania się społeczeństwem. U nas myśmy poszli na terapię szokową, na likwidowanie firm popiwkiem, na i poniekąd pewna była satysfakcja u wielu moich kolegów, kiedy bezrobocie rosło, bo my tu tworzymy nową gospodarkę. To był fundamentalny błąd. Nawiasem mówiąc, o czym do czegoś wrócę, jeden polityk tylko, nieżyjący już, miał odwagę się przyznać do tego błędu. Był to, mimo różnych tutaj ocen Jacka Kuronia, był to Jacek Kuroń, który jednak powiedział, że to był błąd, mimo że tworzył Rzeczpospolitą zupną, bo uważam, że mieliśmy spory na ten temat, że zupa Jacka Kuronia wystarczy bezrobotnym. Nie, wystarczą miejsca pracy. Muszą być miejsca pracy, musi być działalność gospodarcza, musi być budowanie życia w oparciu o zdrowe zasady ekonomiczne. I dlatego to zaproszenie dla moich przyjaciół z Platformy, bo to są wszyscy moi dobrzy znajomi, do Nowej Huty, gdzie myśmy na tej drodze wolności, do wolności starali się coś zrobić, być obecni, gdzie w tej Nowej Hucie zginęli ludzie na ulicach, byli zastrzeleni, żeby przyjechali, posłuchali tych ludzi. Może znajdą się jakieś wspólne rozwiązania, a przede wszystkim może, kiedy zobaczą tę Nową Hutę, ale nie tylko, bo takich zakładów jest więcej, dojdą do wniosku, że ta agresja, jaka dzisiaj jest w Platformie Obywatelskiej, zniknie, że będzie jakieś zawieszenie tego niewyobrażalnego dla mnie w tej chwili wspieranego dużą częścią mediów ataku na PiS, który rzeczywiście jest...
To, panie Mieczysławie, rodzi się pytanie, jakie są szanse powodzenia takiego dialogu, przemiany, gdy teraz słyszymy chociażby nawet z ust głównych działaczy Platformy Obywatelskiej, że stronnicze są media publiczne w ich stronę. Jakie są szanse, że ta Polska dzisiaj to będzie właśnie Polska, gdy zaczniemy być solidarni, gdy w chwili obecnej jest to wręcz aż niemożliwe.
Ja widziałem, mnie też mówiono o wielu niemożliwych sprawach. Kiedy generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny, kiedy stanęliśmy w Nowej Hucie na czele strajku, kiedy wewnątrz Huty było 40 tysięcy ludzi, 1200 samych studentów, nam się też wydawało, że świat się załamał po pacyfikacji, a jednak przyszło możliwe, przyszła wolność. Ja jestem przekonany, że żyjemy w jednym kraju i sposób funkcjonowania partii politycznych musi się zmienić w najbliższym czasie. Jeżeli się nie zmieni, to będzie oznaczać, że dla ludzi danej partii ważniejsza jest partia niż państwo. To jest rzeczywiście złe myślenie. Kiedy ja znam tych ludzi i mógłbym przytaczać ich pewną filozofię myślenia z przeszłości i deklaracje pewne, Jan Maria Rokita uchodzi za takiej opinii, tworzy taki obraz siebie państwowca, odpowiedzialnego za państwo. Jeżeli dziś chce negować wyniki wyborcze, albo oprzeć się jedynie na tym, że rzeczywiście niezbyt tutaj, albo może nagannie nawet według mnie, prowadzono te negocjacje z panią Begel, To jest faktem. Natomiast to nie jest w skali problemów polskich, na Boga, no to przecież jaki to jest wymiar tego wszystkiego. A ta relacja, ja się budzę o 5 rano, TVN to nadaje, o godzinie 22 nadaje, o 23 nadaje, inne media powtarzają, w tej chwili się trochę wycofały z tego, to się nagle stało tematem numer jeden polskim. No to przecież, no nazwano to różnie już, korupcją polityczną, nie tak. To ja się pytam moich kolegów z Platformy. Ja uczestniczyłem w tym czasie w różnych negocjacjach. Ja zapytam, czy nie czyniłem korupcji, kiedy zobowiązał mnie Lech Wałęsa, żeby między innymi zbierać głosy, żeby w końcu był prezes Narodowego Banku Polskiego, żeby pani Gąkiewicz-Waltz została w końcu prezesem. Ja w PSL-u z różnymi posłami rozmawiałem, też w pokoju. Kiedy ja w pokoju swoim, 333 w Sejmie, namówiłem Waleriana Pańkę, żeby został w końcu prezesem NIK-u, bo myśmy nie mieli prezesa NIK-u. I różne miraże mu stwarzają, ale słuchaj, Walerek, będziesz, będziemy, tu ci pomożemy, to zrobimy. Te negocjacje mają różny przebieg. A czym były negocjacje, kiedy padła lista krajowa i myśmy z ekipą Kiszczaka negocjowali, zgodzili się pod naciskiem jakimś, poszliśmy takie ustępstwa, które ani etycznie, ani moralnie nie pasowały na przykład do mojej konstrukcji, że zgodziliśmy się, że od nowa podstawiono listę krajową, co było pierwszym odstępstwem od naszych zasad solidarnościowych. Ja nie chcę mocniejszych przykładów podawać, bo ja wiem, jak negocjowano, jak powstawał rząd Suchockiej. Kiedyś dla Unii Wolności ZHN był nie do zaakceptowania. Ja jestem świadkiem tego. I nagle potem ZHN się znalazł w rządzie. Dzisiaj wojujący z ramienia Platformy Stefan Niesiołowski, mój serdeczny przyjaciel, którego broniłem wielokrotnie przed zarzutami, które mówili niektórzy moi znajomi, że on nawet w więzieniu nie był, to ja okazywałem jego książkę, jego dedykację dla mnie. I ten Stefan wypowiada dzisiaj rzeczy niestworzone. Wypowiada w mediach, a media korzystają z niego, bo on się pali do tego, żeby te głosy mówić do społeczeństwa. No, myślę, że zaginęło coś, co jest taką przyzwoitością polityczną i honorem i także rango słowa. Słowa dzisiaj, które są wypowiadane, tak obserwowałem to dziś od rana. To przeraża. To jest naprawdę bardzo poważny kryzys, ale nie kryzys nawet funkcjonowania państwa, tylko funkcjonowania polityków i partii politycznych. Jeszcze raz powrócę. Dla tych polityków ważniejsza jest partia niż państwo. I przykro mi, że się wpisała w tę moje przywołanie Platforma Obywatelska. Nie chciałbym być przeciwko Platformie, że tak powiem, z zasady jakiejś, bo mam także szereg bardzo krytycznych uwag co do praktycznego funkcjonowania PiS-u jako takiego, rządu. Może o tym będzie okazja jeszcze pomówić. Natomiast, żeby konkludować, był ten list na marszu, w czasie marszu wręczony tym moim przyjaciołom. Tak to nadal używam.
Jako zaproszenie do twórczego.
Do działania jakiegoś wspólnego, do rozmowy. Przede wszystkim do rozmowy. Jeśli to będzie nowa huta, to ma też ku temu, jak już mówiłem, powody, by to się odbywało tam, bo myśmy kiedyś apelowali z Nowej Huty, Solidarność Nowej Huty do Lecha Wałęsy, do Tadeusza Mazowieckiego w czasie kampanii prezydenckiej, żeby znaleźli sposób na łagodne traktowanie siebie. Niestety to się nie stało, żaden nie ustąpił. To już jest historia, ale to jest jak gdyby historia nie tak odległa, która jest odpowiedzią czy podpowiedzią na to pytanie Polska dzisiaj, na to stwierdzenie Polska dzisiaj, bo na ta Polska dzisiaj skąd się bierze?
Polska dzisiaj. Patrząc i słuchając pańskich wypowiedzi, rodzi się myśl, czy nie jest tak, że dzisiejsza polityka, dzisiejsza troska polityków o sprawy państwa, zwłaszcza niektórych, nie mówimy o wszystkich oczywiście, łącznie z tą prowokacją z panią Beger i jak również innymi wypowiedziami, czy nie jest taką zabawą medialną? Zabawą w kotka i w myszkę ze słuchaczami, z widzami, którym da się taką malutką jakąś tam historyjkę z normalnego życia politycznego wziętą i próbuje się ich mamić, zaprowadzić w kozi róg, do przewrotu politycznego doprowadzić? Ojcze,
myśmy nie spodziewali się sukcesu Big Brothera, ale stacja, z której też mam wielu przyjaciół, nawet zamiast działających pod ziemią, miała z Big Brotherem to doświadczenie według stacji pozytywne, według wielu ludzi, już ja nie chcę oceniać tego. Ale jak gdyby to się spodobało trochę i w mediach zaczęło funkcjonować i spodobało się, myślę, takie funkcjonowanie politykom, że nagle w tych mediach, bo dzisiaj jak się pokaże w mediach, to jest, istnieje. Jak nie ma w mediach, to nawet niektórzy mówią, pytają, czy on żyje jeszcze, bo go nie widziano ostatnio. Ja też mam doświadczenia takie pozytywne i negatywne, jak tam od czasu do czasu nie zabiegam, ale występuje, to potem mam różne reakcje i to tak. No jest prawda taka, że ludzie, społeczeństwo lubi oglądać, mieć te sensacje, a jednocześnie jest nieprzygotowane do odbioru percepcji dzisiejszych mediów. Mediów państwowych, tych publicznych, które mają pewne ograniczenia. Przez pewien czas telewizja publiczna polska nie miała też ograniczeń albo wpadała w takie momenty nieograniczania się, ale obserwuję, że pewne zasady dzisiaj są stosowane, zasady przypisane telewizji publicznej. Natomiast telewizje prywatne, które patrzą na te słupki oglądalności, a za tym idą reklamy, no są gotowe na wszystko. Im głupszy program, tym lepiej. No ja to oglądam, no to często im mówię, no ale nie ma na to reakcji, bo za tym idą pewne pieniądze i tutaj mamy przykład parcia pieniądza. I kiedy, bo już pewno zejdziemy z tematu Platformy, nie chciałbym do tego, ale kiedy wygenerowano taki obraz, że oto premier z Krakowa, oto prezydentu są już na swoich pozycjach, że już rządzą i nagle to społeczeństwo, do którego miałem trochę pretensji przed chwilą, ono zadecydowało. I myślę, że w tym momencie, w tej sytuacji Platforma nie wiedziała, jak się znaleźć. Bo postawiono na niej, na nią postawił ogromny kapitał. To przecież społeczeństwo musi wiedzieć, że to nie jest tak, że to się nagle samo rodzi. No i trzeba się teraz zastanowić, jak spłacić politycznie tych, którzy postawili na Platformę, kiedy była oferta do rządu. Ja to oceniam, to są moje oceny. Jeżeli ktoś będzie polemizował, to ze mną. Nie chciałbym, żeby było tak, że ze stacji. Ale ja mówię tak, Platforma nie potrafiła się w tej sytuacji zdać, bo skoro miała propozycję 9 ministrów, a 8 brał PiS, kiedy miała propozycję marszałka Sejmu, wicepremiera, który mógł funkcjonować w ramach tego układu. Dzisiaj to już jest historia, to jest Polska dzisiaj. Polska sprzed paru tygodni czy miesięcy odmówiła. Odmówiła dlatego, proszę Państwa, dlatego, że nie miała Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bo dzisiaj widzimy, co się kryło i co się kryje i o co tu chodzi po prostu. I ta gra, to ludzie muszą wiedzieć, to jest mój osąd, ale ja go mówię jako uprawniony z moich doświadczeń, z mojej wiedzy i tej funkcjonowania. Tam były te konfitury, które nie zostały udostępnione Jankowi Rokicie. I oto poszedł problem, proszę Państwa, o nic innego. I dzisiaj te dokumenty opowiadają o tamtej Polsce, Polsce kreowanej w 1989 roku, o beneficjentach tamtego czasu. Jeszcze raz powtórzę, nie jest Solidarność beneficjentem tych czasów. Solidarność została zepchnięta. Solidarność sama popełniła właśnie tutaj takie trochę doszła do samorezygnacji z kontrolowania tego, co się dzieje w kraju.
Zanim byśmy przeszli do pytań o inwigilację prawicy, całą sprawę, która się toczy teraz, no jest też pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli tak jest i nie możemy być w tym ślepi, naiwni, że stoją potężne beneficja i potężne wpływy finansowe, ekonomiczne, czy pan widzi rzeczywiście szansę takiego dialogu, że nagle ktoś z tych dóbr materialnych, z tej ekonomii będzie w stanie zrezygnować dla dobra ojczyzny?
To znaczy, ja bym powiedział, że tu nikt nie chce myślę, namawiać do rezygnacji z tych dóbr, tylko do zdobywania ich już drogą praworządną. Nie przez doprowadzanie do upadłości firm, a przez zakładanie firm. Nie przez kontakty personalne z ministrem skarbu jakimś, który... powiem to, ale to nie z nazwiskami, który sprzedawał na przykład firmę w prywatnym domu. Firmy. Bo takie były kontakty, że jakiś tam minister z innego obozu, ja to widziałem, co mówię o tym, gdzieś spotyka się z kandydatami na kupno jakiegoś zakładu w zwykłych krzakach, przepraszam bardzo, przy okazji jakiejś tam imprezy. I na nieszczęście ja przechodzę i to słyszę. Więc to był ten obyczaj załatwiania spraw gospodarczych. Zresztą mieliśmy dokładny obraz tego, związany no niestety z kancelarią czy z samym prezydentem Kwaśniewskim. Że gdzieś w nocy przyjeżdżali, a tu mówimy o już wielkim biznesie, przyjeżdżali w nocy i decydowali o tym, co ma być. I wszystkie drogi, albo większość dróg prowadziła do kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego w tych ostatnich latach. To jest przerażające. To, co działanie fundacji pani Kwaśniewskiej ze wszechmiaru na pewno potrzebnej i w wielu przypadkach użytecznej bardzo i pożytecznej dla ludzi, ale nie te metody. Nie
to, co mówiliśmy o solidarności proponowanej przez Jana Pawła II, a mianowicie solidarność, dobro dla drugiego człowieka nigdy nie może usprawiedliwiać zła i przykrywać zła. Środki nie mogą być uświęcane przez celi. Oczywiście, że dobrem nie możemy usprawiedliwiać złego działania czy złych intencji. Inwigilacja prawicy. Jak się w tym momencie czuje ktoś, kto do tej prawicy należy, tak jak pan, dowiadując się, a może wiedziała prawica, że jest inwigilowana w sumie przez obóz, z którym wyszła, z którym pokonała PZPR i PRL?
Podjęcie tych działań, bo one są faktem, no bardzo źle świadczy o tych, którzy te decyzje podejmowali. Ja uważam, że nie było takich przesłanek, by to robić. Ale niestety ludzie, i to jest dla mnie najsmutniejsze, bo ja bym chciał widzieć Lecha Wałęsę, tego, który był dla mnie w 80-tych latach i później, i długo później, uosobieniem, zwolennikiem tej solidarności i nikt nie, ja też nie zamierzam mu zabierać, nie chciałbym w jakiś sposób deprecjonować tego, że jego osoba była dla całego świata i dla nas Polaków wszystkich uosobieniem dążeń wolnościowych. I ta droga na pewno i na tej drodze Lech Wałęsa ma trwałe miejsce. Natomiast potem wokół Lecha Wałęsy tworzyły się różne pomysły. I trzeba to powiedzieć wprost. No, ja słyszałem na dziedzińcu belwederskim od Mieczysława Wachowskiego, inaczej Mietka Wachowskiego, że to już koniec. Polowanie na kaczki się rozpoczęło. To miało obrazować pewne działania, które dziś okazują się, że w teczce znalazły, że trafiły do tej teczki, ale były praktykowane. Ja nie bardzo wierzyłem, że to będzie podejmowane. To podjęto i efekty mamy dzisiaj takie, jakie mamy. Jeżeli ktoś mówi, że nie wiedział o tym, albo że to było potrzebne, to zaprzeczam temu jako świadek tej historii. To na pewno było niepotrzebne i można było drogą dialogu, który był istotą solidarności. Bo jeżeli myśmy rozmawiali przeciwnikami, z osobami, które nas prześladowały, mówię o generale Kiszczaku, mówię o okrągłym stole, to myślę, że później wewnątrz tego obozu był możliwy dialog, a nie działania bezpośrednie. Oczywiście słucham tych wszystkich rzeczy, zamach stanu i tak dalej, no uśmiecham się, bo to pewnie będzie długo jeszcze funkcjonowało, bo to jest rzucane społeczeństwu po to, żeby całą sprawę, przepraszam, trywializuje, rozmydlać, ale to są bardzo poważne problemy. Ja nie jestem ani członkiem PiS-u, ani żadnej partii, niemniej obserwując to, co się dzieje, a równocześnie obserwując porządkowanie prawa, porządkowanie wielu obszarów życia publicznego w Polsce, to nie należy walczyć tymi metodami z PiS-em. Uważam.
Tym bardziej, że takie proste spostrzeżenie i wypowiedź niejednego obywatela naszego kraju jest, brzmi tak. No jeżeli tak bardzo chcą ukryć, to rzeczywiście coś na rzeczy musi być. No rodzą się też wiele innych pytań związanych z tym, że dlaczego nie odkryć prawdy? Chce się teraz, tak jak pan tutaj rzeczywiście mówi, rozmydlić, dać społeczeństwu temat inny, zamienny, a przecież kolejny raz wróćmy do Solidarności w wydaniu Jana Pawła II. Ona musi się oprzeć na prawdzie, ponieważ w końcu się obudzi młode pokolenie i powie, znowu nas okłamali, a z drugiej strony słyszymy, wszyscy inwestujemy w młodzież.
I to młode pokolenie, wbrew naszym często ocenom, chce być bardziej od nas czyste i przezroczyste. I oni oczekują takich postaw. Żeby im powiedzieć prawdę o PRL-u, prawdę o transformacji, to się Polska nie zawali z tego powodu. I nikt nikogo nie będzie wsadzał do więzienia. Ja jestem przekonany. My mamy jako Polacy ten gest przebaczania i tak dalej. Należy to powiedzieć. To dotyczy także Kościoła. Agentów w Kościele my mamy w Krakowie szczególnie. Tam te sprawy mocne, może nad wyraz czasem prezentowane, ale nimi one są. One są i to musi być rozwiązane. No przecież cudów nie ma, żebyśmy Polacy w tym kraju wspólnie nie porozumieli się w sprawie, jak to chcemy rozwiązać. I ci, którzy obawiają się, muszą mieć pewność, że te obawy ich może dziś uzasadnione, ale nie zostaną jakoś sprowadzone do wielkich procesów i tak dalej, i tak dalej za to. Musi być sposób wzajemnego przebaczenia, ale wcześniej wzajemnej spowiedzi.
I postawienia tego na prawdzie, bo...
Wspólne, na prawdzie, tak.
Na prawdzie, bo też wspaniale się mówi, agenci w Kościele, czarna karta w historii Kościoła, ale tak naprawdę to albo agentów przysyłano do seminariów duchownych, którzy stawali się potem kapłanami, albo łamano po prostu księży.
Oczywiście.
I to jest przecież czarna karta w historii
Ojcze,
naszego
Kościół
państwa.
Zdał egzamin i to trzeba powiedzieć. Bez Kościoła nie byłoby tej Solidarności. Bez ja to jest osobny temat na rozmowy o tej Polsce, Polsce dzisiaj. Myślę, że nawet telewizja, myśmy taki tytuł dali przypadkowo tej rozmowie, ale być może w jakimś cyklu należałoby o tym mówić w telewizji Trwam. Polska dzisiaj i dochodzić do praprzyczyn pewnych wynaturzeń. A skoro mówię o praprzyczynach, to może pozwoliłem sobie tutaj właśnie te eksponaty dzisiaj mieć. Ja mam, to jest 500 egzemplarzy wyszło, sprawozdania z likwidacji majątku byłej PZPR. I tu jest wszystko. Tu jest praprzyczyna nomenklatury, tu są Polska Zjednoczona Partia, tu są dowody przekazu różnym firmom, tu jest na iluś stronach dokładnie, kto wchodził w skład, czołówka, to była jasność, czołówka łącznie z żonami, do rad nadzorczych. To jest dziesiątki tych spółek. O, czytam jedną notatkę. W dniu 8 grudnia na polecenie przewodniczącego Rady Rozwoju tak jak Jerzego Łukaszewicza została przekazana na konto bankowe KCF kwota 8 milionów i tak dalej, podpisy. I tutaj gdzieś przekazano jakiejś spółce, wydział informuje towarzysza prezesa, że sekretariat KCF prezesa twierdził wpływy z budżetu partii Rezu Prasa i tak dalej, i te wysokości. I tu wszystkie są nazwiska, nie będę wymieniał, bo może ktoś albo poczuć się pokrzywdzony podwójnie, albo że go nie wymieniłem, albo że go wymieniam, więc po prostu zostawię. Ta lektura powinna być obowiązkowa dla moich kolegów polityków dzisiejszych, także może i z opozycji, jak powstawał kapitalizm w Polsce. Bo tu się wszystko w tym, to jest segment tylko, bo tylko majątek partii, a nie mówimy o firmach różnych doprowadzonych do upadłości, firmach handlowych, gdzie dyrektorzy przejęli ten majątek bezprawnie. Bezprawnie, z pominięciem, oczywiście nie generalizujmy, bo były też przypadki bardzo pozytywne i zadbano o ten majątek i on funkcjonował. Ale powtarzam, funkcjonariusze PZPR są w pierwszej kolejności, a właściwie stary układ, beneficjentami tego, co myśmy dokonali w 1989 roku. Bo uznano, że należy dać wolną rękę do działania. Notabene klub nasz, którym kierowałem, w którym byli wspaniali ludzie w zarządzie tego klubu OKP, kiedy ludzie z OAD-u wyszli z tego klubu, podjął uchwałę, kiedy się rozwiązała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w styczniu 1991 roku, żeby natychmiast zrobić nowe wybory, bo jeden partner układu okrągłostołowego zszedł ze sceny. Niestety nie znalazłem dla tej inicjatywy poparcia. Wtedy ludzie starego układu SDRP nie mieliby szans grabienia tego majątku. A tak to funkcjonowali przez jakiś czas i sobie załatwiali różne interesy.
Tu mówimy tylko o lekturze, którą jest sprawozdanie z likwidacji majątku byłej PZPR. Jeszcze by trzeba było dodać do tego całe sprawozdanie odnośnie ideologii, jaka towarzyszyła PZPR-owi, jaką wtedy była ta Polska Ludowa. Ale do tego i do dalszych spraw przejdziemy po krótkim przerywniku muzycznym, na który Państwa gorąco zapraszam.
Ojczyzno, gdzie jest twoja siła? Ojczyzno.
Polska dzisiaj to temat rozmów niedokończonych, które dzisiaj podejmujemy wraz z panem Mieczysławem Gilem, legendarnym przewodniczącym NSZZ Solidarność Nowa Huta. Mówiliśmy o sprawozdaniu z likwidacji majątku PZPR, jak to jest ważne, jak przepływały i co się działo z całą sferą ekonomiczną, materialną również Polski Ludowej. Ale rodzi się też pytanie, jak powstawała Lewica po 1989, jak powstawała, jak rodziła się obecna partia PO, ponieważ pytamy o praprzyczynę, o źródło tych wszystkich wydarzeń, które stanowią Polskę dzisiaj.
Ja jestem zwolennikiem tego, że w demokracji, w wolnym państwie mogą powstawać różne partie i kwestia jest potem społeczeństwa i ich działania zgodnego z prawem i zyskują popularność albo nie, ale w naszej rzeczywistości, w tej transformacji, po tym okresie zideologizowanym, po tym, gdzie monopartia i jej ewentualnie przyboczni wspierający mieli monopol na wszystko. SDLP niestety powstawała w oparciu po pierwsze o ludzi, którzy zgarnęli duży majątek na tej transformacji, o czym mówiliśmy, o tym beneficjum, ale także w oparciu o środki zewnętrzne. No niestety moskiewskie pieniądze okazały się prawdą. Kiedy ja pamiętam 31 sierpnia 1991 roku zapytałem w Sejmie, czy to prawda. Zwróciłem się do władz państwa, do ministra spraw zagranicznych, do ministra Milczanowskiego, do wielu innych, żeby zbadali sens, potrzebę, przyczynę i skutki pobytu delegacji SDLP w ośrodku Jużnej na Krymie. Zrobił się wtedy wielki, wielki szum, wielki, przepraszam, to tak rajwach za tak może trywialne określenie. Oczywiście pan Miller, który był tam obecny, ale nie tylko, pan Kuczera, pan inni panowie z ówczesnego SDLP, zaparli się wszystkiego, że tam nie byli w ogóle. Ale oni bronili siebie, pan Miller nawet podał mnie do sądu. Potem pod naciskiem pana Kwaśniewskiego rozmów ze mną wycofali to oskarżenie. Tylko jeżeli media na początku mówiły o tym, pisały, to bardziej pro-millerowsko się zachowywały. Ja pamiętam tych dziennikarzy, mówię, a gdzie pan ma dowody, a tutaj tego, jak może pan oskarżać? To trzeba by to dzisiaj poczytać. Przepraszam, ale wśród tych wówczas podważających moje pytanie byli dziennikarze, którzy do dziś funkcjonują i dzisiaj atakują bardzo rząd. Że to nieprawda. Kiedy okazało się prawdą, kiedy Miller sam wycofał wniosek do sądu, bo on zrobił najpierw wielki raban na całą Polskę, do sądu mnie podaje, wycofał potem. A pan Kwaśniewski mówi, no mówi, ja im odradzałem, żeby nie jechali tam na ten Krym. Ja byłem w Hiszpanii. To nikt już o tym nie wspomniał. Nikt tego. Ja byłem główny wtedy oskarżony, od którego żądano dowodów. Potem, gdy okazało się, że pan Rakowski w torbie plastikowej przenosił dolary, że te pożyczki rzekome i tak dalej, to też nie było to tak nagłośnione, jak chociażby ta afera pani Beger z panią Begę. Świadome zadziałanie, według mnie reżyserowane i tak dalej, i tak dalej. To było o wiele mniej nagłośnione, ja to pamiętam doskonale. I mamy taki obrazek po prostu. To potwierdza, że tworzący się wówczas nowy lewicowy układ miał za sobą te ogromne wpływy w mediach, które zdobył, które wykreował, wygenerował przez lata funkcjonowania. Niech mi nikt nie opowiada, że tam mógł na czołowym stanowisku, zwłaszcza po stanie wojennym, ktoś być bez wyraźnych deklaracji współpracy. To było wtedy po prostu niemożliwe. I tak to się z tą lewicą działo, ale drugi element jest też ważny, że mogła powstawać lewica też trochę inna, ale pod warunkiem, że będzie przyzwolenie na nią od tworzącego się nowego układu politycznego po 1989 roku. Czyli była tak zwana prawica dobra i prawica niedopuszczalna. Że tak powiem, eksponatami takiej dobrej prawicy, mógłbym tu po nazwisku mówić kolegów niektórych, którzy funkcjonują jako prawicowcy. Poniekąd bardzo dobrzy publicyści. No chociażby Bronisław Komorowski, czy Oleg Hall, czy inni, ale oni odczuwam, to jest moja ocena, funkcjonują z takiego jak gdyby ogólnego przyzwolenia tego układu, który się wygenerował po okrągłym stole. Jeżeli mówimy Polska dzisiaj, to właśnie dzisiaj w Polsce dokonuje się zmiana całego układu, że jak gdyby wyczerpał się układ ten z 1989 roku, powstały także w wyniku różnych kompromisów, negocjacji. Proszę popatrzeć po różnych agencjach, po różnych fundacjach. Kto w tych fundacjach jest? Ktoś mi to niedawno podpowiedział, żebym sobie sprawdził. Ja sprawdziłem, że na ogół w tych wszystkich fundacjach są moi dobrzy znajomi, ale ci sami. W każdej prawie fundacji. Oni kreowali całe tutaj życie, pogląd na zjawiska ekonomiczne, społeczne i tak dalej. Kiedy stanęła sprawa, znowu, mówię o czymś, co o czym wolałbym nie mówić, ale chociażby w fundacji pani Ewy Balcerowicz, to ja nie sądzę, że tam w sposób jakiś szczególny prezes Balcerowicz miał tam, czy decydował w wielu sprawach, natomiast ta fundacja, prowadząc pewne działania, promowała tylko pewną linię ekonomiczną Leszka Balcerowicza, też mojego bardzo dobrego znajomego. I to trzeba wiedzieć o tym, po prostu trzeba mówić. Tak, ta fundacja miała prawo taką linię też promować. Mogła i być inna, która miała być przeciwna, mogła inaczej działać, tylko że inne nie mogły powstać. Przykład inwigilacji prawicy potwierdza to, jak bardzo trudno było w tej prawej stronie funkcjonować ekonomicznie. Polska dzisiaj to właśnie nareszcie mówienie o tych sprawach wprost. Jeżeli ja tu zostałem poproszony, to bym nieuczciwy względem siebie. I to o tym, o czym mówię, czy mogę mówić, to pytałem się swojego sumienia. Powiedziało, że trzeba to mówić, bo taka jest rzeczywistość.
Mówiąc też o Polsce dzisiaj, o tym, co widzimy i na bazie tego, co pan nam tu powiedział, jak mówi zgodnie z sumieniem, to co sumienie zezwoliło powiedzieć, widzimy, że krystalizuje się też Polska jutra, mianowicie, że wspólnie idą ze sobą lewica, jak również ta prawica, wówczas nazwaliśmy ją dobrą, przeciwko tej prawicy złej. Czego domaga się dzisiaj ta prawica w tym momencie? Myślę, że bez żadnych problemów możemy ją nazwać. To jest tutaj prawica Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości. I czy to wszystko ma szansę na przyszłość? Czy ta forma zmian, odkrywania prawdy, budowania na tak drastycznej dla niektórych prawdzie ma szansę?
Te działania mają bardzo pod górę. Bo zorganizowany opór medialny jest ogromny. Ale jest coś, co ja zawsze wierzyłem, jest społeczeństwo. I tutaj dotarcie z tym do społeczeństwa, które często nie chce słyszeć o tym, ale ono musi słyszeć, ono musi być aktywne. Bo ja uważam, że nie musi być walka z Platformą jako taką, czy walka, jak to się, tylko musi być wiedza, co kto prezentuje. Bo przecież można zadać pytanie, pyta się ktoś, jak powstała samoobrona. Można zadać, zapadło to pytanie też, po co powstała Platforma w AWS-ie. Według mnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba popatrzeć, co się działo w AWS-ie. Oczywiście nieporadność AWS-u, sprawa oczywista. Natomiast Platforma powstała po to, żeby ten AWS rozwalić. I taki był cel polityczny tych, którzy tworzyli Platformę. Mówię to, poważne słowa są, ale mówię z pełną odpowiedzialnością. I też można zapytać, kto stał za takim celem? Skąd się wzięły ogromne fundusze dla Platformy? Dlaczego tak nagle zaczęła atakować AWS? A nie współpracować z tym AWS-em? Tak samo Unia Wolności wówczas. To są rzeczy niesamowite. Ja przez grzeczność nie powiem, kto to mówił ze strony obecnej ludzi związanych z Platformą, ale ja usłyszałem na spotkaniu opłatkowym, że Mariana Krzakleskiego, który popełnił wiele błędów, ja to mu mówiłem i tak dalej, ale trzeba dorżnąć, trzeba dobić takie sformułowania na spotkaniu opłatkowym w Świątnikach koło Krakowa, w którym uczestniczył nawet kardynał, w prywatnym gronie przy tym opłatku padały. To wiało grozą dla mnie i jak zawsze no, chcę być tutaj w tej materii jakiś nierzucający ludziom tych nazwisk, ale to są fakty, które ja zderzyłem, z którymi ja się zderzyłem, które zdania ja słyszałem. Dorżność, to określenie padło, Krzaklewskiego. Czyli o czym my mówimy? Jest personalne gry. Niestety nasze partie polityczne, i to jest, odnosi się już do szerszego gremium, nie przedstawiają programu dzisiaj. Tak jak na przykład ja mam gdzieś też, chciałem pokazać, programy partii stabilnych, na przykład CDU. Tam się wie, ta partia ma rozwiązania w każdym szczególe. Nasze partie w większości mają hasła tylko. 5-5-5 czy jakieś inne i one medialnie funkcjonują. Radzę politykom polskim z każdej partii, a mogę im to udostępnić, program niemieckiej CDU na najbliższy czas. Ja nie ze wszystkim mogę się zgadzać z CDU, ale oni pokazali społeczeństwu. I społeczeństwo wie, że jak zagłosuje na CDU, to wie, co ich czeka w przyszłości. A zagłosuje na SPD, też wie. Natomiast u nas nikt nie wie i przykład ostatnich tygodni, jak się która partia zachowa. Mieliśmy popis mieć. Wszyscy w społeczeństwie to wierzyło. Tak? I to było nawet optymalne. Nagle wszyscy mówią, nie, to już nieważne, bo już po wyborach i te hasła. Nikt tego nie sprawdza, media to przewracają, nikt nie pamięta. Robi się szum medialny, wywołuje się nowe zjawiska, które zagłuszają poprzednie zdarzenia i dalej. I rzeczywiście taki człowiek jak ja, który przeszedł to wszystko kiedyś, kiedy te idee moje, no i ludzi Solidarności, którzy nas na pewno słuchają, tej pierwszej Solidarności, były niemal święte. Ja pamiętam w pierwszym Sejmie, nie tylko ja, ale moi koledzy też, chyba przez pół roku to nikt piwa nie wypił, bo myśmy mieli pewną misję. Nagle powoli się to tak działo, pewne zaczynały się już transfery. Ja mówię w późniejszych etapach. A propos, tak sobie przypomniałem w tym momencie. Na czym było przejmowanie ludzi z Solidarności do obozu pana prezydenta Kwaśniewskiego, jak nie targiem politycznym, na który dzisiaj są oburzeni wszyscy? Moja koleżanka, minister Labudowa, przeszła do tamtego. Dla mnie to był szok, naprawdę. No ja ją rozumiem, no tak, nie utraciliśmy z tego powodu naszych jakichś tam poprawnych stosunków, ale została tam, została ambasadorem. Czy to nie jest pewne promowanie za pewną przychylność bądź przydatność w danym momencie? Ja się to pytam otwarcie.
Tych,
którzy są
sobie
tak
pytanie.
Obrażeni na to, że ci ministrowie, którzy nie powinni rzeczywiście tam rozmawiać, ale którzy są obrażeni na panią, na ministrów, bo nie na panią Begę, bo tutaj trzeba by też powiedzieć, że zachowanie posła, który uczestniczy w grze, w mikrofonami, taśmami i tak dalej, no to jest, no to naprawdę nie czyni.
Który bierze udział w prowokacji jest przygotowany
poseł,
do tego.
Reprezentant narodu, no przedstawiciel, nobliwość pewna, damy i tak dalej, no jak to wygląda? Ale tym się nikt nie zajmuje. Tylko się pokazuje non-stop pana Lipińskiego i pana Mojżeszowicza.
Tak, ktoś słusznie powiedział, że postawa pani Beger jest utratą zaufania w społeczeństwie do po prostu posłów. Że taka postawa, no to oczywiście. Gdzie zaufanie, gdzie
to
jeżeli takimi metodami...
polityczna, etyczna, moralna. Ale nie tylko to. Ojcze, się pamięta chyba takie zdarzenie, kiedy pani minister Gilowska, ja już nie będę mówił, bo też nie znam te przejścia z Platformy, dlaczego odeszło, to zostawmy to, bo może się obrażą to rzeczywiście już na zawsze moi koledzy z Platformy, ale profesor wnuk Lipiński, oceniając pewne propozycje pani Gilowskiej odnośnie uczonych, czyli tamtego opodatkowania i tak dalej, nazywa, mało tego, porównuje działania pani premier Gilowskiej do działań Hansa Franka i Niemców wobec polskich uczonych. To nagle zniknęło, wycofał się potem profesor, myślę, że no strzelił coś, nieprzyzwoitość ogromną, ale takie zestawienia są zupełnie nieuprawnione i to pada. Albo dlaczego? Ja to już mówiłem o tym, ale dlaczego komentatorami polskiej rzeczywistości w stacjach telewizyjnych są nadal wciąż ci sami ludzie? Ja nie mówię, żeby oni nie komentowali, ale poszerzyć już profesorów, docentów i tak dalej. Znaczy docentów tej nie, ale profesorów, doktorów i tak dalej jest w Polsce, młodych ludzi. To zaczyna się w telewizji publicznej trochę w tej chwili ukazywać, że nie bierze się ich. Wciąż mamy te same twarze, te nazwiska i jesteśmy w pewnych kolejnach. Jak gdy patrzę, to już wiem, ja rezygnuję, wyłączam niektóre programy, przecież wiem, jak ten mówi ten to i ten to. Dyżurni są, i tu proszę, żeby się nie obrazili, ale media próbują wykorzystywać także biskupów do komentatorów stałych i ktoś z boku, gdyby patrzył na rzeczywistość Kościoła polskiego, to pomyślał, że jest chyba 10, tylko tam 11, 12 biskupów w Polsce, bo oni tylko występują w telewizji. Występują mądrze, ale mają też swoje poglądy i tu się często różnią. Ja nie z wszystkimi, jako, ponieważ nie dotyczy to magisterium Kościoła, nie muszę się zgadzać, ale media generują tę sytuację, że wiemy tylko tym. Wstrzymam się od komentarza dalszego.
Zaprosimy też naszych radiosłuchaczy, telewidzów do wspólnego dialogu. Numery telefonów to 056 657 0011 dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej i dla telewidzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 0048 56 657 0013 i 0014. Naszym gościem jest pan Mieczysław Gil, legendarny przewodniczący NSZZ Solidarność Nowa Huta. Mówimy o Polsce dzisiaj. Zastanawiamy się też nad Polską jutra, chociaż wychodzimy z Polski wczoraj. O korzeniach, o przyczynach obecnej sytuacji. Czy będzie taki moment, że ta scena polityczna naszej ojczyzny będzie jasną i klarowną, do czego teraz przez odkłamanie, przez postawienie na prawdy, no zmierza się. Ale czy przyjdzie taki moment, że doskonale będziemy wiedzieć, że to ugrupowanie prezentuje taką opcję, że ich program będzie czysty, klarowny, a przeciwna strona proponuje takie. Czy będzie dalej deklaracje?
Nie musimy się zgadzać akurat z tymi czy z innymi, ale mamy świadomy wybór. Wiemy, bo ekonomia jest sprawą bardzo skomplikowane. Rozwiązania społeczne też nie są takie proste, że my tu damy, tam się podniesiemy i wszystko będzie dobrze. To są bardzo poważne. Oczywiście to jest bardzo zasadne pytanie, ojcze, bo ja wierzę, że będzie tak,
że, będzie.
Że to się dotrze, że dzisiejszy PiS, ale także i Platforma, także i te środowiska samoobrony i LPR-u zrozumieją, broń Boże, nie chcę się jeszcze raz powoływać na siebie, tylko na to, co ja wiem po prostu, że muszą zbudować partię o stabilnym programie, stabilnych zwolennikach i że muszą mieć szansę
przedstawiać to. O jasnej przeszłości i też tak. Wizji na przyszłość.
Tak, to jest...
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Łukasz z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiam gościa i ojca Benedykta. Tak się złożyło, no zgadzam się z tym, co szanowny gość mówi, tak się złożyło, że nawet dzisiaj w rozmowie z jedną osobą mówiłem, że no tak mi wygląda na to, że chyba teraz rozumiem, dlaczego Platforma się nie zgodziła na tą koalicję PiS-PO, bo Platforma wtedy kładła w taki wielki nacisk na to, żeby mieć ministra spraw wewnętrznych. A teraz, prawda, tak mi się skojarzyło, no ta sprawa tak ogólnie określana mianem szafy Lesiaka, no widocznie ktoś tam wiedział, że tu trzeba tego przypilnować, bo mogą być rzeczy takie, które nam zaszkodzą, prawda? Jeszcze mam takie pytanie, ponieważ właśnie ta książka, sprawozdanie, które pan zaprezentował, no niewątpliwie bardzo ciekawe. Myślę, że wielu widzów i słuchaczy by się chciało zapoznać z tym, przynajmniej ja bym chciał. A słyszałem, że to wyszło tylko w nakładzie 500 egzemplarzy. Czy może byłaby możliwość jakaś wydania tej książki? Ja może przyjdę na odbiór.
Ja myślę, że ja uważam, tak, ojcze, że ja uważam, że rzeczywiście to jest poglądowa sprawa dla studentów politologii, dla interesujących się historią. I rzeczywiście ta książka powinna być wznowiona. Nie wiem, czy wydawnictwo jakieś się znajdzie, ewentualnie skrót tego, a jak nie, to w jakiś sposób trzeba to prezentować. Ja w ramach swoich możliwości kiedyś tam w Nowej Hucie, w lokalnej gazecie, żeśmy dawali z żoną skróty tego, no ludzie czytali. Wiele dokumentów musi być udostępniane. To niedawno była awantura wielka, bo ja muszę to też powiedzieć, wielka awantura, kiedy udostępniono informację. Gazeta, jedna z gazet, Życie Warszawy, to znaczy, że Jacek Kuroń negocjował określano albo rozmawiał o szerokim kompleksie spraw politycznych z funkcjonariuszem SB. Że była się wielka awantura, że to nieprzyzwoitość ujawniać tej wiedzy. Jacek Kuroń jest wielkim opozycjonistą, uważam, przesiedział swoje w więzieniu, no ale nie można faktów negować. Mało tego, medialnie zrobiło się wtedy ogromną nagonkę. Uznano, że ktoś podważa zasługi Jacka Kuronia. Ja nie podważam, chociaż się różniłem i jeszcze raz przypomnę, jako jedyny miał odwagę powiedzieć, że błądził w tym okresie wizji gospodarki takiej hiperliberalnej i że ta jego zupa była niewystarczająca na te czasy. I ja to za to go cenię, przemawiałem nad jego grobem. Mówiłem o jego dobrych i trochę gorszych uczynkach. W życiu każdy ma takie sytuacje. Każdy ma coś tam. Ale społeczeństwo musi to wiedzieć i dlatego też bronię młodych historyków IPN-u, że mają prawo oczywiście naukowe wyciągać wnioski z tych materiałów, bo są przecież przypadki tam różne, ale my musimy poznać czas PRL-u, jakim on był. Po pierwsze, żebyśmy nie tęsknili, bo niektórzy mówią, komu no wróć. To musi być okazane. Po drugie, że to jest wymóg dla polityka, dla młodego człowieka, dla historyka, wiedzieć, co się wtedy działo.
I co cieszymy się, że mają prawo. Mamy nadzieję, że również będą mieli obowiązek i możliwość ujawniania tej prawdy historycznej. Mówiąc o tej pozycji, sprawozdanie z likwidacji majątku byłej PZPR, jest to książka oparta na dokumentach, prezentująca dokumenty, a nie czyjąś wizję lub czyjś komentarz do tych wydarzeń. Prosimy bardzo, kolejny telefon, Radio Maria, Telewizja Trwam.
A nie wiem, czy ja dokładnie coś...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Ty w dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Warszawy.
Prosimy
witam
bardzo.
Serdecznie ojca prowadzącego i pana przewodniczącego. Mam pytanie do pana przewodniczącego. Kiedy zostaną ujawnione fakty powstania Gazety Wyborczej i jej genezy powstania? Bo z tego, co powszechnie wiadomo, to powstała z inicjatywy Kiszczaka i pana generała Jaruzelskiego. Ona miała powstać tylko do wyborów i dlatego nazwę przyjęła Wyborcza. To tak króciutko. I co by pan przewodniczący w aktualnej sytuacji, jako bezpartyjny człowiek, a niewątpliwie działacz, podpowiedział premierowi i nam, społeczeństwu, czy powrót do koalicji z panem Le Penem służyłby Polsce, czy lepsze byłyby wybory i powiedzmy z wygrana Platformy połączenie się z SLD. Dziękuję, dobranoc, przechodzę na obiad.
Dziękuję za to pytanie. Ja byłem przy narodzinach, właściwie przy wyborze naczelnego, przy właściwie inicjatywie powstania Gazety Wyborczej. Było to w podziemiach kościoła na Żytniej. Wtedy żeśmy rozmawiali grono ludzi będących wtedy przy rozmowach Okrągłego Stołu. To jest efekt Okrągłego Stołu, decyzja. Jest to temat bardzo szeroki. Ja wiem, że jest taka książka jedna, wyszła na ten temat. Ja większością tam argumentów się zgadzam. Natomiast jest to osobny temat. Ja współtworzyłem oddział Gazety Wyborczej w Krakowie. Myśmy Gazetę Wyborczą traktowali jako wspólne opozycji dziecko dla informacji, dla przekazu, dla oddziaływania medialnego. No potem się stało, jak się stało, ona stała się prywatną gazetą. Temat na dłuższą rozmowę, nie chcę też za bardzo w to wszystko wnikać. Natomiast wracając do pytania o rząd tworzony, czy wybory, czy coś. Ja dziś uważam, że wybory nie są dobrym rozwiązaniem. Nie jest dobre rozwiązanie powstawania tej nowej koalicji, jeśli ona powstanie z Le Penem, z panem Andrzejem Le Penem. Ale myślę, że na czas przeprowadzenia zmian zasadniczych, a jeszcze są potrzebne w polskim życiu publicznym, prawnym, politycznym, to pewnie powstanie, ale z już większą ostrożnością, jakaś koalicja. Oczywiście ja nie chcę doradzać panu premierowi, chociaż przecież nie ukrywam, że znamy się wszyscy i od czasu do czasu jakieś tam spotkanie mam. Ja mu sygnalizuję co innego. Bo to są decyzje parlamentarzystów, są polityczne. Natomiast ja obserwuję życie i funkcjonowanie PiS-u w terenie. I tu mam niestety szereg zastrzeżeń co do nominowania ludzi niektórych, nieprzygotowanych, często nie mających doświadczenia. Często także ludzi, ku mojemu zaskoczeniu, którzy pełnili określone funkcje wysokie, partyjne. I to taka nominacja ostatnio też była. Związana trochę z hutnictwem, gdzie no przecież ludzie zakładający kiedyś SLD, SDRP, zakładający, funkcjonujący w układach Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach i oni zostali mianowani i myślę, że nie wiedzą niektórzy ludzie, którzy decydenci, ale posłowie niektórzy wiedzą, bo to już mi o tym mówili. No trzeba być tutaj uważnym. Ja nie jestem zwolennikiem do końca tego patrzenia, kto gdzie był. Ale jeżeli był szeregowym, czy jest dobrym fachowcem, a jeżeli trafiają ludzie z klucza, którzy byli w SLD, albo doradzają, a byli funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, bo są takie przypadki, wokół PiS-u też się kręcą, to jest to niedobre zjawisko. Jeżeli minister nakazuje nominowanemu szefowi zatrudnić ileś ludzi, młodych, wskazanych, i znowu nie będę po nazwisku, to te zjawiska są niedobre. Jeżeli się zwalnia człowieka, który wyprowadził zakład, poważny zakład z ogromnego zadłużenia, mówiąc tylko dlatego, że on miał kontakt z jakimś tam posłem SLD kiedyś, bo on akurat z tego terenu jest, a ten człowiek akurat jest, jeżeli ten podział utrzymamy prawicę, ale jest tym prawicowcem, który był zatrzymany, którego rekomenduje biskup lokalny i tak dalej. I nagle totalnie się go wyrzuca, dając kogoś, kto nie miał najlepszej przeszłości. Przykład w tym, co się dzieje w PZU. Ja akurat tę sprawę znam bardzo dobrze. To do mnie zwrócił się człowiek, który ujawnił wszystkie materiały i zapobiegł nowemu ładowi korporacyjnemu. I doszły zmiany w PZU zasadnicze. I ten człowiek, który przyszedł do mnie, a ja z nim poszedłem do Jarosława Kaczyńskiego, do pana ministra dzisiaj Gosiewskiego, do prokuratora, który zbadał i wszystko okazało się prawdą, ale ten człowiek dzisiaj faktycznie jest bez pracy. I on nie może zostać, bo nowa ekipa w PZU uważa, że on nie może wysyłać się go gdzieś na Litwę. Mówię o konkretnych przypadkach. To muszą sobie politycy PiS-u wziąć do serca. A jeżeli funkcjonują pewne instytucje, ludzie, jeżeli mówimy, że tutaj układ stary likwidujemy, ludzie, którzy kończyli szkoły marksizmu, leninizmu, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, w instytucji, której może nie znają politycy czy instytucje, oni funkcjonują dzisiaj. I ja znowu dzięki łaskowości powiem tylko nazwę instytucji, albo określę ją, że zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, ale jeżeli mówimy, że likwidujemy pewien układ, to należy go likwidować, bo patologie są ogromne, ale trzeba nawet też kompetentnych ludzi. Ci ludzie są z tej pierwszej Solidarności właśnie. Czyli, oni niestety nie są dostrzegani, bo lokalni działacze PiS-u uważają, że oni mają swoich. To jest niedobre zjawisko, o którym ja chcę mówić jako ten, który wspiera i będzie wspierał, bo PiS, Prawo i Sprawiedliwość, bo robi PiS ogromną sprawę, przetransformuje tę polską rzeczywistość. Na rzeczywistość opartą na prawie i sprawiedliwości.
Czyli analizując, potrzeba również w terenie ludzi, którzy wesprą te działania, które prezentuje, popiera Prawo i Sprawiedliwość i będą ukazywać konkretne...
I są tu kompetentni ludzie w terenie i patrzą ze zgrozą, co się robi, kto jest mianowany. Ja pewno po tej audycji ktoś tam będzie chciał bliżej na ten temat porozmawiać, ale z tego miejsca musi paść takie ostrzeżenie. Ja bym był nieuczciwy względem siebie, względem ojca, względem słuchaczy, żebym ja o tym nie mówił, ponieważ słuchacze pewno spotykają się z tym samym.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dzień dobry panu. Ja mówię z Warszawy. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam...
Proszę się przedstawić, dobrze?
Moje nazwisko Zofia Żdaczewska. Pracowałam w telewizji, jestem emerytką. I z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam wypowiedzi pana Gila i bardzo mi przykro, że takie wypowiedzi nie są podawane w innych stacjach telewizyjnych, bo pada tam bardzo dużo wyważonych takich opinii, bardzo dużo interesujących rzeczy, których ludzie ogólnie nie wiedzą. Nie była to wypowiedź, która by atakowała, załóżmy, prawda, którąś z partii. Natomiast z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam i błagam, żeby pan się pojawiał w innych stacjach, które oglądają zaprzyjaźnione ze mną osoby i niestety nie słyszą tego, co ja usłyszałam, a przypadkiem, idąc w stronę TVN-u w telewizorze, nastawiłam akurat na tą rozmowę i nie mogłam się oderwać od tej wypowiedzi. Także bardzo proszę,
Dziękuję za tę propozycję. Oczywiście.
To znaczy, wie pan, ja propozycji nie mogę dawać, tylko dziwię się,
ale względem mnie,
że pan się nie wypowiada, bo naprawdę świetne, dużo bardzo ciekawych rzeczy i bardzo wyważone wypowiedzi. Także dziękuję bardzo, no i oczywiście marzę o tym, żeby książkę dopaść.
Dziękuję. Ja jeszcze raz powtórzę. I to pani tutaj pochlebia mi to. Ja tę wiedzę przekazuję w gronie różnych osób, moich znajomych i to nie jest od dziś.
Prosimy kiedyś... kolejny telefon.
Tak. I dziękuję, ale obecność w tych stacjach zależy od właścicieli tych stacji. Widziałem tam wolne miejsce w TVN-ie. Myślę, że koledzy może mnie zaprosić.
Panie Mieczysławie, odbierzemy kolejny telefon. Bardzo dobrze? Proszę. Prosimy bardzo.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica, też skusiło mnie, żeby jednak zatelefonować. Tak, pierwsze, dziękuję za to spotkanie. Może najpierw pani Zofii powiem tyle. Proszę pamiętać, to najpierw trzeba telewizję zmienić, a nie żeby tak, no. Może nie chciałbym się wypowiadać, a ludzie niech zobaczą, co jest co. Co jest co. Bardzo często, powiedziałbym, jedna śliwka wrzucona w szambo nie zrobi jeszcze powideł. Tak pani odpowiem, jak powiedział kiedyś ksiądz profesor Łasaras Dominikanin z Warszawy. W tej chwili mi nazwisko wyleciało. Tak, to, że jest bardzo dobrze pan poszedł, ale bardzo często pójście gdzieś tam, gdzie jest takie kłamstwo, takie zło, to jest uwiarygadnianie tylko zła. Różne zresztą można mieć podejście. Ja mam takie. Tak, trzeba, sprawy muszą być czyste. To jest pierwsze. To a propos. Trzeba tworzyć media, wspierać wszystkie media polskie, czysto polskie, nie polskojęzyczne, wspierać dziennikarzy, którzy mają odwagę być dziennikarzami, którzy służą, a nie są kameleonami czy najemnikami, to jest to. No i co do tego, co pan mówi, te zmiany i tak dalej. Zmiany po grzechu pierworodnym cały czas się musimy doskonalić, cały czas i cały czas człowiek jest skłonny do zła. A to, co się dzieje w Polsce, to jest wypadkowa nie tylko jednego roku, 10 lat, na pewno historii, wieków, ale i tego, co się stało po wojnie. I co będziemy się te rany nasze będziemy lizali. Długo to będą pokolenia. Tym bardziej, że te siły destrukcyjne są wszędzie. One weszły wszędzie. Weszły w media, weszły w politykę, weszły w banki, weszły w gospodarkę, weszły w uniwersytety. To jest. To, czy to WSI, czy coś innego, ale to jest. I to potrzeba niezwykłej siły woli i niezwykłego, powiedziałbym, pragnienia prawdy. A prawdą jest Jezus Chrystus. Trzeba ciągłego unoszenia się na, tak jak Jan Paweł II mówi, Fides et Ratio, na tych dwóch skrzydłach rozumu i wiary do kontemplacji prawdy. Trzeba ogromnej pracy, potrzeba pokoleń, tego nie zrobi się w jednym momencie. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to widać, ja to mogę nazwać, tylko to dla mnie to jest widoczne działanie to, tego zła, to jest jak działaniem szatańskim wprost. Jakby nie chcieli w ogóle dobra Polski. Myślę, że ten zły jest gotów wszystko zrobić i jego współpracownicy. Jak patrzę na Polskę, na to kłócenie się, na to niszczenie, na to wykorzystywanie mediów do tego. Zresztą po to my te media zdobili, żeby przeprowadzać swoje plany. To patrzę, oni są gotowi zrobić z Polski Jugosławię. Tą kiedyś piękną Jugosławię, żeby tak sobie ludzie skoczyli do oczu. Żeby tylko przeprowadzić swoje diabelskie plany. I tu potrzeba niezwykłej, silnej wiary ludzi. Ogromnej wiary do Pana Boga i miłości. I Polska taka była. O takiej Polsce mówił Jan Paweł II. Z takiej Polski wyrósł. I z takiej Polski wyrastali najwięksi Polacy. Musimy sobie to uświadomić. I wtedy damy radę. Bo tu są moce piekielne w tej chwili. Mówię na skróty, bo czasu już nie ma. Ale tak, to jeden człowiek tego nie zrobi i są różni ludzie. I wybierać ciągle lepszych, szukać lepszych. Ale jak tak patrzę, to długa jeszcze droga. Nie wolno się tylko zniechęcać. Naszym celem jest niebo i idziemy przez tę ziemię. Życzę wszystkim silnej wiary, ogromnej, głębokiej wiary i ogromnej miłości. I wtedy nie będziemy zgadzali się na to, co nas otacza złego i będziemy przemieniali ten świat. Przykładem są święci, przykładem jest Maksymilian Kolbe, przykładem jest Jan Paweł II. Mamy przykładów bardzo wiele. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Telefonował ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Panie Mieczysławie,
są wypowiedzi, na które komentarza nie trzeba, ja nie będę się...
Nie chodzi o komentarz, ale ja rozkładam ręce, ponieważ kończy się czas.
Jest coś takiego, że ludzie Solidarności I ja sam to mam u siebie i często mówimy, no my nie chcemy mówić, my nie chcemy wychodzić gdzieś tam, bo no myśmy coś tam zrobili i to wygląda na pewne może chwalenie, może własne jakieś własne autoprezentacje gdzieś do jakichś...
Dziękując za to spotkanie,
ja
pani
nie
kandyduję
nigdzie, natomiast zamierzam po Polsce trochę pojeździć i o tych sprawach powiedzieć.
Odwagi trzeba o tym mówić.
Dziękuję, bo skoro niektórzy wyprowadzają ludzi na ulicę, to ja przynajmniej pojadę do ośrodków Solidarności.
Ponieważ Polska wczoraj doprowadziła nas do Polski dzisiaj, a przed nami Polska jutra, która niech będzie prawowitą, sprawiedliwą, opartą na tej sprawiedliwości, gdzie u źródeł jest wiara, rozum i prawda. Dziękując za dzisiejsze rozmowy niedokończone, dziękuję panu Mieczysławowi Gilowi, który do nas przybył, i jak również wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.